Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9.11, zapraszam na strefę samorządową. Dzisiaj rozmawiamy o Sopocie, a w studiu są Aleksandra Gosk, Koalicja dla Sopotu, przewodnicząca Rady Miasta.
Dzień dobry.
Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot, wiceprzewodnicząca Rady Miasta.
Dzień dobry, witam słuchaczy.
I Paweł Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość, również wiceprzewodniczący Rady Miasta.
Dzień dobry Państwu.
Sopot chce podwyższyć opłaty za parkowanie. Jeszcze propozycję musi zaakceptować Rada Miasta. Pierwsza godzina będzie kosztowała 6,90, druga 8,20, trzecia 9,80, a każda następna godzina 6,90. Więc jak będę chciała przyjechać was odwiedzić, to za dwie godziny zapłacę 15 zł, za trzy godziny 25 zł. To dużo. Miasto chce, żeby goście jak najkrócej przebywali w kurorcie. Pani Aleksandra Gosek.
No miastu przede wszystkim zależy na tym, aby miejsca parkingowe w Sopocie były dostępne, czyli żeby wymusić rotację samochodów, musimy realizować strefy płatnego parkowania i bardzo często realizujemy je na wniosek mieszkańców. Właśnie w zeszłym tygodniu chociażby wpłynęły do mnie dwa wnioski z prośbą o rozszerzenie strefy parkingowej na ulicy Armii Krajowej, na przykład to jest ciągle w centrum miasta, czy też na okolice Sopotu Wyścigi. Oczywiście te stawki są wysokie, jednak należy zauważyć, że wciąż są one niższe niż w Gdańsku i w Gdyni, wobec czego nasza podwyżka jest naturalnym elementem, który należy wprowadzić przed sezonem. Zwrócę uwagę, że opłaty te także promują bycie mieszkańcem Sopotu, ponieważ każdy mieszkaniec Sopotu może wykorzystać swoją kartę sopocką, żeby zaparkować w swoim mieście taniej. Tak pierwsza godzina dla mieszkańca w tej chwili będzie kosztowała 2 zł, wcześniej było to 2,60 i taką ulgę będzie można stosować dwa razy w ciągu dnia, a nie tak jak wcześniej było tylko jednokrotnie. Wobec czego wprowadzamy szeroką regulację dotyczącą polityki parkingowej i na najbliższej sesji podejmujemy tę uchwałę dotyczącą właśnie stawek parkingowych. Dodam jeszcze, że planujemy również przeprowadzić panel obywatelski, żeby porozmawiać z mieszkańcami o tym, w jaki sposób wyobrażają sobie oni wszechstronne regulacje dotyczące stref parkingowych między innymi, bo obszarów do regulacji jest bardzo wiele. Zarówno osoby objęte ulgami, to jest temat do dyskusji, jak i czas trwania sezonu, opłaty poza sezonem. Także chcemy przeprowadzić taki panel obywatelski, w którym mieszkańcy sami odpowiedzą nam, w jaki sposób tę politykę należy kreować.
Grażyna Czajkowska.
Tak, właśnie to stworzenie tej polityki tu jest istotne i rzeczywiście rozmowa z mieszkańcami o kreowaniu tej polityki jest istotna, ponieważ te podwyżki to są takie doraźne działania, które mają uporządkować ogrom pojazdów zjeżdżających do Sopotu w weekendy i w czasie sezonu. I żeby tu wymusić tą rotację, to jest właśnie takie doraźne działanie w tym podwyższaniu stawek za parkowanie. Ale to nie jest, pewnie nie daje takich ostatecznych, dobrych efektów, jaki byśmy się spodziewali. Więc tak, z jednej strony patrzymy na mieszkańca, który ma problem z zaparkowaniem samochodu, szczególnie w dolnej części miasta, więc od tego sezonu, a już w weekendy wprowadzamy ograniczony wjazd dla pewnego kwartału ulic Bema, Fischera, Sobieskiego, Pułaskiego, żeby tu mieszkańcom ulżyć i zobaczymy, ta forma ograniczenia wjazdu tylko dla mieszkańców i decyzja, kto jest mieszkańcem, kto będzie mógł otrzymać odpowiednią kartę, została wypracowana podczas konsultacji, czyli tu też jakiś już pierwszy krok w tworzeniu polityki parkingowej został zrobiony. Zobaczymy, jak pilotażowo te zasady się sprawdzą i są mieszkańcy podobnych rejonów w okolicach Monte Cassino, gdzie uliczki są ślepe, kończą się na deptaku i tam właśnie największy jest problem z parkowaniem i pewnie będziemy rozszerzać tą strefę, ale no brak też możliwości opłaty w weekend, pobierania opłat parkingowych w weekend to jest duża bolączka dla mieszkających, bo te samochody stoją wtedy cały dzień. Więc no, są te wysokie stawki dotkliwe. My też staramy się dla mieszkańców te ulgi wprowadzać i w tym roku jest obniżka w porównaniu z rokiem ubiegłym. I do godziny, i abonamentowo za abonament na drugi samochód, ale poprawiamy tą uchwałę od wielu lat i w stosunku do właścicieli samochodów leasingowanych. Teraz płyną do mnie od mieszkańca, który jest takim półmieszkańcem, taki zarzut, że półmieszkańcem, to znaczy ma mieszkanie w Sopocie, jakby drugie mieszkanie, mieszka poza Sopotem, ale w tym Sopocie spędza albo każdy weekend, albo co drugi weekend i teraz się okazuje, że on jest traktowany jako zwykły turysta i musi zapłacić 500 zł abonamentu za cały miesiąc. I on no, pisze do nas, bo też napisał do radnych, że jest wykluczony z tej listy, jest traktowany jako zwykły turysta, więc co roku poprawiamy tą uchwałę i widać, że jeszcze są jakieś sytuacje niewyjaśnione.
Wiele niuansów. Paweł Petkowski, pan uważa, że to dobry ruch, podwyższenie opłat za parkowanie?
Ja zdecydowanie uważam, że to nie jest dobry ruch. To jest takie łatwe sięganie po pieniądze i mieszkańców, i turystów. Nie ma takiej kompleksowego myślenia w kategoriach, no właśnie, jak sobie z tym poradzić, tylko od lat tylko debatujemy i z każdym rokiem podwyższamy te opłaty. 25 zł, jak pani redaktor na wstępie naszej audycji powiedziała, za 3 godziny, no to jest zdecydowanie za dużo i to zniechęca tych naszych sąsiadów z Gdańska i Gdyni, aby nas odwiedzili. To jest odczuwalne. Widzimy spadający ruch w Sopocie. Ale szanowni państwo, od no, wielu lat my jako radni Prawa i Sprawiedliwości chcemy, aby mieszkańcy byli traktowani priorytetowo, bo dla nas myślenie przede wszystkim polega na tym, że patrzymy najpierw na mieszkańców, a w drugiej kolejności dla naszych gości z różnych stron kraju i świata. I bardzo przykre jest to, że nie możemy po prostu mieć tej pierwszej godziny dla mieszkańców za darmo, bo mówię tutaj o takich miejscach w Sopocie, gdzie komunikacja no, jest bardzo słabo rozwinięta, między innymi osiedle Mickiewicza. Ludzie mogą czuć się wykluczeni z tamtych dzielnic i przyjazd do centrum albo do Dolnego Tarasu w załatwieniu różnych spraw lub odwiedzenie różnego typu medycznych obiektów no, sprawia pewną trudność. Muszą jechać samochodem, więc to, że nie ma tej pierwszej godziny, to jest jakieś, w moim przekonaniu, już naprawdę jakaś niechęć władzy do mieszkańców.
A często w pierwszej godzinie nie da się załatwić wszystkich spraw.
No czy nie da się, ale zawsze jest jakaś zachęta, żeby skorzystać, żeby ten mieszkaniec, a pamiętajmy, jaka jest struktura społeczna i demograficzna i jaka średnia wieku w Sopocie, więc ci ludzie naprawdę potrzebują czasem dojechać samochodem, bo nie ma alternatywy, nie ma żadnych rozwiązań.
Godzina to niewiele,
tak? I tak samo jak pani Gosk powiedziała, że ten parking, który funkcjonuje, załóżmy tutaj w Ergo Arenie, ja oczywiście chwaliłem go, to już od roku czy od dwóch pojawiają się problemy, że kiedy jest tam jakieś wydarzenie sportowe lub artystyczne, to ten parking już nie funkcjonuje jako darmowy, bo ten dzierżawca tego parkingu no, po prostu nie będzie się interesował, czy ktoś się przyjechał właśnie do Sopotu nie na koncert, tylko na molo, więc jakby ta strefa jest wtedy odpłatna. A jeszcze sięgnijmy pamięcią parę lat wstecz. Pan wiceprezydent ówczesny Skwieracki obiecywał parking buforowy od strony Gdyni, no bo no, trudno, żeby tylko od strony Gdańska taki funkcjonował. Trzeba myśleć kompleksowo i tego oczywiście w mieście brakuje. A kolejna sprawa, czy ktokolwiek słyszał, jak jest uzasadnienie, bo słyszymy uzasadnienie, że rotacja i tak samo jak pani Grażyna Czajkowska o tym powiedziała, rotacja, rotacja, rotacja. I tak będziemy do końca mówić o rotacji. Nie ma żadnego uzasadnienia, aby podwyższać i też argument, że w okolicy, czy w Gdańsku, czy w Gdyni są wyższe, to też uważam za nietrafione.
No właśnie, rotacja, też chciałam zapytać o tę rotację, bo jak ktoś przyjeżdża, jakiś turysta przyjeżdża do Sopotu, to tak czy siak zostawi ten samochód na tyle, ile będzie chciał, tylko po prostu zapłaci więcej.
Więc... No oczywiście, że tak. Jest to, jest to sięganie łatwo do portfela naszych mieszkańców i do turystów. No jest to w moim przekonaniu bez takiego myślenia całej koncepcji parkingowej. No jest, ciągle mówimy o tym samym i to jest bardzo przykre.
Aleksandra Gosk.
Ja pozwolę sobie zrepostować, ponieważ uważam, że diagnoza problemu leży gdzie indziej. To znaczy się chodzi o dostępność miejsc parkingowych w Sopocie, także i głównie dla mieszkańców. Czyli w sytuacji, kiedy nie będziemy kasować za miejsce parkingowe, ona na pewno będzie oblegana. Ja bardzo chętnie wysłucham pana Petkowskiego, jeżeli poradzi on mi jako długoletni radny, jakiego narzędzia mogę użyć, aby tę rotację wzmóc jeszcze bardziej. Na razie jedynym narzędziem, jakie posiadamy, jest podniesienie opłat parkingowych i to też nie możemy tego do dzisiaj zrobić w weekendy. O tej potrzebie mówiła radna Grażyna Czajkowska. Wiem, że dzisiaj w Sejmie będzie procedowany projekt ustawy, który zmienia tę sytuację także w odniesieniu do gmin uzdrowiskowych, o co postulowaliśmy jako właśnie Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych. Potrzebujemy rotacji tych miejsc, szczególnie właśnie ze względu na strukturę wiekową mieszkańców, aby mogli oni podjechać do miejsc takich jak służba zdrowia, czy no zresztą tam przy tych miejscach są parkingi, z których mogą korzystać. Zazwyczaj są one także odpłatne, wobec czego wydaje mi się, że nie posiadamy na dzień dzisiejszy innych narzędzi, a parking buforowy przy Ergorenie funkcjonuje, Meleksy, które podwożą turystów, bo oczywiście podnoszenie opłat parkingowych to także równolegle należy czynić inne zabiegi, takie jakby chociaż wzmacnianie zbiorowego transportu na terenie Sopotu i te Meleksy sezonowe funkcjonują dobrze, mają się dobrze. Niemniej no bez radykalnych działań no trudno będzie poradzić sobie z tym sezonowym natłokiem samochodów. Tak. Stąd też panel obywatelski ma nam pokazać, jakich rozwiązań oczekują mieszkańcy, jakie są ich potrzeby. Odpowiedzieć też nam na pytanie, o czym mówiła Grażyna, kto tak naprawdę zasługuje na to, aby do Sopotu wjechać i ile powinien on wtedy zapłacić za miejsce parkingowe. A panel obywatelski jako narzędzie no, najbardziej wysublimowane i najbardziej oddające potrzeby mieszkańców wydaje się najlepszym.
Tak, muszę tu dodać, bo my jako radni Kocham Sopot od wielu lat też mówimy o własnym transporcie publicznym na terenie Sopotu, jakimś niedużym autobusie, który by objeżdżał cały Sopot. Też mówią, też szczególnie te górne dzielnice, to co Paweł mówił, Mickiewicza, czy dalej okolice Armii
Tylko
Krajowej.
Tylko dodam, że tam mamy bezpłatną w większości strefę parkowania.
Ale chodzi mi o zachętę mieszkańców, żeby nie korzystali z samochodów, nie musieli nimi zjeżdżać do Dolnego Sopotu, czy na spacer, czy załatwić sprawy urzędowo-medyczne, tylko żeby mogli skorzystać z autobusiku. I o tym non-stop słyszę szczególnie od seniorów i też od turystów, którzy by zostawili swoje samochody, nawet ci, co wynajmują na osiedlach mieszkańców, sezonowo czy tak krótkoterminowo, to by zjechali tym autobusikiem do centrum. Więc
zresztą o tej komunikacji mówiła także pani prezydent Magdalena Czerzyńska-Jachim prowadząc kampanię wyborczą
no
przed
właśnie,
wyborami.
Więc to jest jeden z argumentów, który my od lat postulujemy, żeby rozwiązać całą politykę, bo rzeczywiście to podnoszenie tych opłat za godzinę to jest takie doraźne działanie i z tą łatką, że wymuszamy rotację. No to tak dla niektórych jest to wymuszeniem, bo ja mieszkam w Dolnym Sopocie i czasami słyszę, no biegnijmy, no, bo nam się kończą 2 godziny i już chcemy jechać, bo trzecia jest droższa, ale są też turyści, dla których to nie jest obciążenie żadne finansowe i po prostu stoją ile potrzebują. Więc to jest tylko jeden punkt w rozwiązaniu całego systemu poruszania się po Sopocie, parkowania, te miejsca buforowe, gdzie mogłyby samochody stać, czy od strony Gdyni właśnie go brakuje, więc to trzeba rozwiązać kompleksowo.
No właśnie, bo mówicie o podwyższeniu opłat za parkowanie. Jest ograniczona strefa wjazdu w Sopocie. czy chcecie coraz bardziej wypychać, użyję takiego brzydkiego słowa, tych turystów, gości z centrum Sopotu?
Sformułowanie, że należy ograniczyć wjazd do centrum miasta, pojawia się coraz częściej. I to na ustach naszych, na ustach urzędniczych, ale też ten pilotaż ma nam pokazać, w jaki sposób takie ograniczenie ewentualnie miałoby wyglądać. Mamy jeszcze ulicę przy Kościele Ewangelickim, która również w sezonie jest wyłączana z ruchu weekendowo raz na jakiś czas, wobec czego sprawdzamy, na ile takie rozwiązanie w Sopocie jest możliwe, ale czekamy też na rozwiązania ustawowe, jak już mówiłam, bo bez tych rozwiązań, które pozwolą nam regulować płatności w weekendy chociażby, no nie ruszymy do przodu i mamy też świadomość, że no wprowadzenie takiego systemu musi być, tak jak mówiła pani Czajkowska, kompleksowe.
Paweł Petkowski, czy takie ograniczenia są dobre wjazdu do Sopotu?
No przede wszystkim trzeba byłoby zapytać mieszkańców tych dzielnic. Wiem, że takie przymiarki do tego istnieją, ponieważ w wielu ulicach nieopodal Monte Cassino faktycznie ten problem występuje. Pani radna Grażyna jest mieszkanką Dolnego Sopotu i ona ten problem zna jakby na własnej skórze każdego sezonu. Trzeba byłoby zapytać przede wszystkim mieszkańców, podejść do tego kompleksowo i też jakby nie wylewać dziecko z kąpielą, tylko też coś zaproponować tym turystom, żeby oni się czuli naprawdę naszego miasta zaproszeni, a nie z każdej strony rabowani na pieniądze, prawie jak w gminie takiej znanej, uzdrowiskowej, jak Zakopane, gdzie wiele osób się czuje właśnie, że z każdej strony są rabowani.
Zakopane nie jest gminą uzdrowiskową. Ja myślę, że rabowanie, sformułowanie zmieniłabym na odpowiedzialność społeczną.
Ja też bym tego słowa wypychanie nie powielała, bo jesteśmy kurortem, jesteśmy miastem od ponad 100 lat otwartym na usługi uzdrowiskowo-turystyczne, więc myślimy o turystach. Oczywiście ze strategii, która 2 lata temu była opracowana przez nasze miasto i mocno konsultowana z mieszkańcami, to ten problem parkowania był priorytetowym i mieszkańcy mówili o ograniczaniu wjazdu do centrum, ale też no, wszyscy jeździmy po świecie i patrzymy na stare miasta, które nie były zaprojektowane pod właścicieli pojazdów, że tam nawet autokar staje dużo dalej od hotelu i nie patrząc, czy starszy, czy nie starszy człowiek musi z tą walizką przejechać parę metrów do hotelu, więc to się dzieje na całym świecie i Polacy to widzą i akceptują, a jednak jak przyjeżdżają do sopockich kurortów, często się z tym spotykam, że a gdzie jest plaża, albo gdzie jest Monte Cassino, żeby jak najbliżej podjechać.
No wiadomo, najlepiej na plaży. Aleksandra Goski, jeszcze słowo?
Ja lubię określenie tymczasowy mieszkaniec Sopotu. To jest określenie, które przy okazji tworzenia strategii rozwoju miasta pojawiło się wielokrotnie i jest to określenie na turystę właśnie. Wydaje mi się, że ono najlepiej oddaje zarówno no jakby to, że jesteśmy otwarci na to, aby odwiedzano nas, ale też wiele mówi o tym, że taka osoba odwiedzająca Sopot ma też obowiązki i jakieś zobowiązania wobec mieszkańców tego obszaru, w którym wypoczywa. Także tymczasowy mieszkaniec to moim zdaniem bardzo dobre określenie.
I tu stawiamy kropkę, robimy krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witamy po przerwie. Dzisiaj rozmawiamy o Sopocie, a gośćmi są radni sopoccy Aleksandra Gosk, Grażyna Czajkowska i Paweł Petkowski. Chciałam was teraz zapytać o sprzedaż alkoholu, bo od września w Gdańsku nie będzie można kupić alkoholu między 22 a 6. Tak zdecydowali radni. Nad ograniczeniami zastanawia się także Gdynia. Sopot na razie nie zamierza wprowadzać zmian, tak zadeklarowała pani prezydent. Za zdaniem władz miasta funkcjonujący od kilku lat ten zakaz sprzedaży między 2 a 6 jest wystarczający. Zgadzacie się z tym? Grażyna Czajkowska.
No, myśmy ten temat takich radykalnych ograniczeń przerabiali parę lat temu, to były lata 2017-2018, kiedy Sopot no, walczył z taką niechlubną łatką imprezowni, kiedy mieliśmy problemy z bezpieczeństwem, różne sytuacje, które działy się w klubach nocnych, naganiaczy, takie sytuacje, gdzie problematycznych klientów wystawiano poza teren klubu, żeby sobie miasto musiało z nimi poradzić. No i tych kilka sklepów, ja policzyłam, w pewnym momencie było 7 sklepów nocnych na Munciaku sprzedających alkohol. Więc to też i restauratorzy alarmowali, że jest problem z takimi pijanymi gośćmi, którzy kupują w sklepach, żeby oszczędzić na alkoholu kupionym w restauracji. Więc wspólnie został wypracowany taki model ograniczenia sprzedaży alkoholu i też zasad wstępu do lokali nocnych. To myśmy wprowadzali ten granicę 21 roku życia dla gości, którzy mogą wejść do klubu nocnego. Więc wtedy była taka burzliwa dyskusja, jak teraz jest w Gdańsku, gdzie wprowadzane są te ograniczenia. Myśmy to zostało przyjęte i funkcjonuje. I chyba no, nie ma żadnych uwag, że było to złe rozwiązanie. Ono funkcjonuje dobrze i chyba na razie przy tym zostajemy.
Pójść o krok dalej, czy nie, Aleksandra Gosk?
No właśnie, my wykorzystaliśmy już od 2018 roku, u nas funkcjonuje ten zapis i ograniczenie sprzedaży alkoholu w punktach jego dystrybucji od 2 do 6, wobec czego tylko jak pojawiła się taka możliwość ustawowa, my to wykorzystaliśmy i wprowadziliśmy takie ograniczenie. Ona funkcjonuje dobrze, co pokazuje też ilość wydanych koncesji, ponieważ to jest drugie narzędzie, z którego korzystamy, to znaczy się reguluje ilość wydawanych koncesji przez gminę na sprzedaż alkoholu. W tej chwili jedynie koncesje na sprzedaż mocnego alkoholu są wykorzystane w pełni. Jest kilka punktów oczekujących, które chciałyby taką koncesję uzyskać. I dodam jeszcze, że to chodzi tylko o sklepy, tak? Że punkty takie jak restauracje i bary nie podlegają tym ograniczeniom, zarówno w Gdańsku, jak i w Sopocie. I wydaje się, że taka regulacja funkcjonuje dobrze. Pewnie po kroku gdańskim przed nami ta dyskusja pojawi się na nowo. Wydaje się na chwilę obecną, że nie ma potrzeby do regulowania, bo zarówno po rozmowach z przedsiębiorcami, jak i z mieszkańcami, to rozwiązanie, które funkcjonuje, no wydaje się optymalne.
Paweł Petkowski, ograniczyć bardziej sprzedaż alkoholu, czy nie?
Panie redaktor, szanowne panie, no aż dziw mnie bierze, że jesteśmy tak zgodni z panią radną Gosk, bo też uważam, że od 7 lat to zjawisko, bo nie problem, uważam, że dobrze skroiliśmy te regulacje w Sopocie. Nie mam takich sygnałów, a jestem członkiem Komisji Bezpieczeństwa, aby tutaj coś i poszerzać, pogłębiać, plus jeszcze zwracać na coś uwagę. Chociaż oczywiście te nasze sąsiadujące miasta, które wprowadzają te regulacje, powinny nas też może zmusić do jeszcze jakiejś dodatkowej myśli. Może trzeba byłoby jakieś konsultacje poczynić, dyskutować. Sopot z tej łatki miasta, gdzie właśnie leje się alkohol przez Monte Cassino, ta łatka już nie jest aktualna od lat. Zresztą miasto, jak już na marginesie mówiąc, już przestało mieć tą rangę rozrywkowego, bo te lokale przestały istnieć, ale to jest temat na inną audycję. Same zjawisko ograniczania alkoholu budzi niepokój wielu mieszkańcach, dlatego no jest to jakiś sposób, w moim przekonaniu, ograniczenia wolności. Nie oceniam, co zrobił Gdańsk, bo podejrzewam, że też skala jest zupełnie inna i są jakby w innym miejscu niż my w Sopocie. My mamy kilkadziesiąt miejsc, gdzie można kupić alkohol, a w tej strefie nocnej to dosłownie na palcach jednej ręki można byłoby takie miejsca wymienić, więc i też większość z tych i tak małych ilości jest do godziny drugiej można ten alkohol kupić, a w jednym miejscu można kupić całą dobę. Więc jakby to zjawisko na pewno funkcjonuje, trzeba byłoby się temu przyjrzeć, no i nie może być tak, że nie patrzymy znowu kompleksowo na zjawisko, dlatego że już się pojawia pewnie przestrzeń na tych dostawców, którzy za dodatkową opłatę w nocy w Gdańsku pewnie przywiozą ten alkohol dla klienta.
Aleksandra Gosk.
Tak, ja może tylko dodam, że miarą zmiany, jaka dokonała się w Sopocie, jest wpływ pieniędzy do budżetu. Wpływy z koncesji, wpływy z opłat za koncesję od przedsiębiorców są niższe w ostatnich latach niż wpływy z opłaty uzdrowiskowej. To jest taki element, który pokazuje dobitnie, w którym kierunku się rozwijamy. I to, co warto z poziomu samorządu robić, to odpowiednio wydatkować te środki, które wpływają do budżetu właśnie z koncesji alkoholowych. W Sopocie te środki oczywiście są pieniędzmi, które mogą być wydane tylko na profilaktykę walki z uzależnieniami. W Sopocie mamy wiele takich programów, które mają właśnie wspomóc zarówno mieszkańców, jak i osoby, które z nadmiernym spożywaniem alkoholu w przestrzeni publicznej, czy też poza nią mają problem. Wobec czego to jest istotny element.
W ramach tych kompleksowych działań Gdańsk też idzie o krok dalej, bo dodatkowo odległość między placówką sprzedającą alkohol a szkołą będzie musiała, szkołą czy takimi ośrodkami chronionymi, jak to jest nazwane, czyli także jakieś ośrodki społeczne, ośrodki dla bezdomnych, ta odległość będzie musiała wynosić co najmniej 75 metrów. Będzie też mniej pozwoleń na handel alkoholem. Jak to skomentujecie, tę odległość w Sopocie? No, pewnie jakaś szkoła by się znalazła, która
tak,
jest bliska sklepu.
Chyba 50 metrów zapisane.
Chyba 50. Tak, Sopot to jest dość wrażliwa materia. Bardzo dbamy o swoich przedsiębiorców i nie jesteśmy obszarowo tak dużym miastem jak Gdańsk. Nie mamy dzielnic, no, mamy 32 tysiące mieszkańców, więc no, dbamy o przedsiębiorców i ilość tych punktów usługowych to bardzo często w Sopocie nie tylko sklepy stricte alkoholowe, takich mamy chyba dwa tylko na terenie całego miasta, ale przede wszystkim to są szeroko ogólnospożywcze sklepy usługowe i bardzo często w momencie, kiedy odbierzemy im możliwość zarabiania na sprzedaży alkoholu, oczywiście w godzinach dostępnych uchwałą, to te sklepy bywa, że stają się nierentowne, wobec czego taki ruch w Sopocie wydaje się na dzisiaj niepotrzebny po prostu.
A te kompleksowe działania waszym zdaniem są wystarczające w mieście?
No, mamy duże wpływy z koncesji i jesteśmy niedużym miastem, a ta profilaktyka działania z uzależnieniami jest bardzo szeroka i jest też skuteczna, bo mamy takie dane, że wychodzenie z uzależnień czy z bezdomności, bo mamy taki program w spółdzielni socjalnej, prowadzony w Centrum Świętego Alberta, które ma takie dwuletnie programy wychodzenia z tych uzależnień, pokazują, że są przypadki osób, które potem też od miasta dostają mieszkanie wspólne, gdzie mogą też pod pewnym nadzorem mieszkać i ten program jest kontynuowany, więc te pieniądze są dobrze spożytkowane. Mamy całe mnóstwo programów skierowanych do młodych ludzi, żeby im uświadomić, na ile zagrożenie jest istotne i alkoholowe, i też inne używki, więc te pieniądze z koncesji, one są spore, jak na nasze miasto, to są wydatkowane w sposób taki, który przynosi efekty. Jeszcze wrócę do tych godzin ograniczenia sprzedaży alkoholu w punktach, których nie ma spożycia, czyli w sklepach. Myśmy te parę lat temu dyskutowali między godzinami 24, czy północ i druga. No, ustaliliśmy, że druga, chociaż no, były takie głosy, żeby jednak o tej 24 też już to wprowadzać. No ale jak na razie ten czas jest optymalny. No i kwestia działania i utrzymania się na rynku małych sklepów, no to jest trochę też inny problem, ale rzeczywiście dla małych sklepów wspieranie się dochodami ze sprzedaży alkoholu jest znacznym, no, punktem w funkcjonowaniu,
no tak,
i być albo nie być. No trochę to się zmieniło, bo mamy dużo sieciowych sklepów i te małe, nawet społemoskie sklepy zostały przez inną sieć komercyjną zawłaszczone, wypchnięte. I tutaj by pewnie trzeba głębszej analizy, dlaczego tak się dzieje. Bo też mało mieszkańców, nie ma potrzeby iść po bułki, bo Dolny Sopot jest w dużej części pusty poza sezonem, więc też te sklepy upadły z tego powodu. Więc to by trzeba było szerzej analizować.
I Paweł Petkowski?
Ja dodając do tego tematu, oczywiście, że uważam, że najskuteczniejsza to jest edukacja i taka profilaktyka, no i gdzieś tam finalnie też prewencja tego typu zjawisk. Pamiętajmy o przedsiębiorcach, że oni właśnie z tego no, czerpią zyski i mogą prowadzić te swoje biznesy. I podkreślę jeszcze raz, 7 lat mamy praktyki, będziemy się temu przyglądać. W przyszłym tygodniu mamy Komisję Bezpieczeństwa, też o ten temat zapytam służby, czy uważają, żebyśmy my jako radni, jako Rada Miasta, czy powinniśmy się pochylić nad kolejnymi regulacjami w tym zakresie.
Ja jeszcze tak trochę przechodząc do sezonu, do tematu sezonu, bo osoby będące pod wpływem alkoholu to są problemem dla naszego miasta, szczególnie w sezonie. Więc tu nie tylko jest kwestia tej sprzedaży, ale bardziej dotkliwe są obrazki grupek przyjezdnych, tak zwanych turystów pod wpływem, którzy...
Tymczasowych mieszkańców.
Może ich tak bym ładnie nie nazwała, ale jest kłopot z rozwiązaniem tego problemu. No, mieszkańcy zgłaszają, często to się dzieje, takie grupki siedzą przed kościołem świętego Jerzego w górnej części Monte Cassino. No, czy właśnie, czy w parkach. Służby reagują, wywożą, ale no, nie ma takiego kompleksowego pomysłu i też rozmawialiśmy z innymi miastami turystycznymi, jak Świnoujście, jak oni sobie z tym radzą. Każdy ma jakieś swoje pomysły, ale no, też mieszkańcy nie rozumieją, że nie należy wspierać takich mieszkańców, takich alkoholików, takie osoby, które widać, że są pod wpływem i stoją na ulicy i żebrzą. I mieszkańcy się litują i dają im te pieniądze, mimo że ta edukacja nawet w kościołach, proboszczowie przed każdym sezonem, a nawet w ciągu lata przypominają, że nie należy dawać pieniędzy, bo to jest zawsze tylko wydane na alkohol, a ci ludzie mają pomoc w jadłodalni, mogą dostać kanapkę, mogą dostać obiad, mogą dostać, mają łaźnie, mogą się przebrać, więc jeżeli ktoś ma problem, a chce wyjść z tego problemu, to ma ofertę bardzo szeroką, a jeżeli przyjeżdża po to tylko, żeby kupić alkohol i korzystać na naiwnych turystach czy mieszkańcach, no to jest dla nas całego miasta i wizerunkowym i takim codziennym kłopotem.
Urząd Miasta poinformował ze 2 dni temu, że będą dodatkowe patrole policji w sezonie. Przekazano na to dodatkowe środki dla policji. Część patroli będzie też nieumundurowanych i ich zadaniem właśnie ma być kontrola sklepów pod kątem sprzedaży alkoholu. A to jest rzeczywiście spory problem ci spożywający na ulicach, no bo nie można przecież na ulicach, na plaży pić alkoholu.
No tak, i żeby to skontrolować, potrzebne są zwiększone zasoby osobowe. Stąd też rokrocznie wspieramy takie patrole i pieniądze z budżetu przeznaczamy na to, aby tych osób kontrolujących, pilnujących, dbających o bezpieczeństwo w naszym mieście było więcej. Tutaj specyfika miasta turystycznego, jaką mamy i jakim jesteśmy, się kłania. To znaczy, że my jesteśmy 32-tysięcznym miastem, które w sezonie ma około 1 000 000 mieszkańców. Tak? Tak pokazują statystyki wejść na molo, bo tych odwiedzin na molo rokrocznie, przynajmniej za ubiegły sezon, było właśnie 1 000 000 sprzedanych biletów, więc pokazuje to, jaka skala wyzwania jest przed nami i nie wyobrażam sobie, aby ilość patroli sezonowych nie została zwiększona. Oczywiście oprócz tego dbania o bezpieczeństwo, inwestujemy w różne, no takie porządkowe sprawy w naszym mieście. Zwiększamy ilość śmietników, zwiększamy ilość służb miejskich, zwiększamy ilość też takich patroli sprzątających, bo to wszystko w sezonie jest szalenie istotne i ta ilość osób korzystających z naszego miasta i z przestrzeni publicznej w sezonie drastycznie wzrasta, więc musimy sobie z tym poradzić, no i musimy dokładać do tego pieniądze z budżetu.
Paweł Petkowski, miasto sobie radzi?
No, wywołała pani szeroki temat, bo to faktycznie temat związany z alkoholem jest bardzo szeroki. Tutaj padły też te argumenty, że mamy takie miejsca, gdzie faktycznie no, bardzo trudno no, o prewencję nawet związaną z alkoholem, no bo te grupki młodzieży, które radna Grażyna mówiła, zauważam oczywiście też często, bo w okresie cieplejszym chodzę z dziećmi na plażę i faktycznie jest to zjawisko no, bardzo trudne do wykorzenienia. Później mamy nawet wystawy artystyczne jak kapsulowe, gdzie te kapsle od piwa i innych alkoholi no, znajdują się w tym piasku, w którym bawią się moje, ale też dzieci turystów. To jest bardzo przykre, no bo trudno sobie wyobrazić funkcjonariusza z drugiej strony, tak, który jest umundurowany, no i który, nie wiem, będzie gonił ludzi po plaży, tak? Ktoś szybciutko zakręci tę butelkę i co? I jakby nie ma tej, jakby no, walka z wiatrakami w wielu, wielu miejscach. Powinniśmy zwrócić, tak jak miasto, są takie przesłanki, że miasto zwraca uwagę na temat golasów, pewnej estetyki.
Tak, powinniśmy od lat prowadzona kampania.
Kampania. Ja jest, oczywiście, ja jestem zwolennikiem, żebyśmy edukowali naszych, jak już tutaj dzisiaj padło parę razy, tymczasowych mieszkańców, żeby pewne zachowania no, nie robili w Sopocie, żebyśmy jednak dbali o tą przestrzeń wspólną i uważam, że na to powinniśmy zwracać większą uwagę, żeby ta młodzież, która oczywiście też rządzi się swoimi prawami, no też trzeba o tym pamiętać, no jakby czuła no, pewnego rodzaju zażenowanie, aby no, nie otwierać tego piwa w takich miejscach, gdzie obok są rodzice z dziećmi, czy w ogóle osoby, które chcą po prostu odpocząć, a nie słyszeć kolejne otwarte piwo.
Aleksandra Gos.
Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała zdania o obowiązku uiszczania w Sopocie opłaty uzdrowiskowej, czyli każdy turysta, który przyjeżdża do Sopotu w odpowiedzialności za przestrzeń wspólną właśnie powinien uiścić opłatę uzdrowiskową. To jest bezpośredni przychód do budżetu gminy, który
ale
też możemy...
Ale mało szczelny, pani radna, jeszcze jest mało szczelny,
ale właśnie robimy bardzo wiele rzeczy, aby uszczelnić ten system. Ostatnio wprowadziliśmy Travel Host, to jest taki system dla przedsiębiorców, który umożliwia elektroniczne uiszczanie opłaty uzdrowiskowej właśnie. Bardzo korzystny, wiemy to z opinii hotelarzy i środowiska, które jest zobowiązane do pobierania takiej opłaty i sukcesywnie od lat przychody z takiej opłaty uzdrowiskowej w naszym mieście rosną, wobec czego zachęcam do zainteresowania się tym. I ważne jest chyba też to, że pieniądze z tej opłaty wydatkowane są no właśnie na sprawy związane z uzdrowiskowym charakterem miasta, wobec czego wszystkie rzeczy dotyczące przestrzeni publicznej, porządkowej, infrastruktury uzdrowiskowej w tejże przestrzeni publicznej, to właśnie utrzymanie z opłaty uzdrowiskowej.
Grażyna Czajkowska.
Tak, ja chciałabym jeszcze dodać jedną sprawę, jeśli chodzi o lato i plaże, kontrolowanie osób, które spożywają alkohol, to mamy przepis, który zabrania, ale mamy też przepis, który reguluje spacery z psem po plaży w czasie sezonu i poza sezonem. I mamy dwa miejsca wydzielone dla spacerów z psami od strony Gdyni i od strony Gdańska. A ja nagminnie doświadczam, jako też wcześniej jako mama trójki dzieci, obecnie babcia wnuków, z którymi chodzi po plaży. I wiecznie dyskutuję z właścicielami psów, którzy w wysokim sezonie, w upalny dzień, bawią się z psami nad brzegiem. Pies biega sobie bez smyczy oczywiście swobodnie. I każda dyskusja na ten temat, że po pierwsze to ani dla zwierzęcia to nie jest dobre, ani to według mnie to w ogóle jest nie w porządku, żeby w ten sposób z psem w gorący, upalny dzień siedzieć na plaży za parawanem, więc to jest inna kwestia, ale jakiejś odpowiedzialności wobec nie tylko dzieci bawiących się nad morze, nad wodą, ale też innych plażowiczów, dla których biegający pies, obojętnie jakiej rasy, jest zagrożeniem i jest ograniczeniem jego swobodnego odpoczynku. Więc niestety tu wiecznie te dyskusje kończą się awanturą i jakoś tego problemu nie umiemy rozwiązać.
No, trudno, żeby Straż Miejska non-stop po plaży
zwraca
chodziła.
Uwagę, bo chodzą patrole też po plaży, ale to jest też taka chyba świadomość właścicieli psów, żeby mieli większą empatię, nie tylko dla swojego zwierzęcia, że ono się męczy. Zresztą tu w Państwa w Radiu Gdańsk jest wtorkowy program z behawiorystką i z weterynarzem, więc ta pani zawsze zwraca na to uwagę, że to nie jest dobre dla psa, żeby on był poddawany 30-stopniowej temperaturze i tak dalej. No ale to jest dla mnie właśnie problem wrażliwy i nie do rozwiązania jak na razie.
Jeszcze ostatnie słowo?
Ja myślę, że tak, że to jest głównie odpowiedzialność właścicieli. Natomiast podzielę się przykładem z Heringsdorfu, gminy uzdrowiskowej również, gdzie psia plaża cieszy się bardzo dużą popularnością i to naprawdę jest niesamowite, gdy można wejść takim wejściem sobie na psią plażę i zobaczyć, jak w dbałości o bezpieczeństwo tych zwierząt, bo one mają parasole, tam organizują im właściciele cień, ale w jakiejś takiej komitywie i z pełną odpowiedzialnością mieszkańcy i turyści tego miasta plażują sobie swobodnie z psami, te psy się kąpią, wobec czego pewnie to jest inna mentalność społeczności, ale rozwiązania są możliwe. Sopot w tej chwili ma ograniczenie sezonowe wstępu na plażę dla właścicieli psów i ma dwa miejsca wydzielone do całorocznego plażowania z psami i na razie ta regulacja funkcjonuje. Zgadzam się, że nie wszyscy się do niej stosują, szczególnie rano
musimy bardziej
i wieczorami. Może kampania społeczna.
Bo nie ma takiej informacji na razie na stronie Wizyt Sopot, żeby też pokazać, że można z psem spędzić dobrze czas.
Pewnie trwają przygotowania do sezonu, więc może dobrze by było, tak jest, taki poradnik dla turystów przygotować przed sezonem.
Natomiast informacja o tym, czy na plażę można wejść z psem, czy nie, znajduje się każdorazowo przy wejściu na taką plażę.
Bardzo dziękuję. Aleksandra dziękuję. Gosk, Koalicja dla Sopotu, Grażyna Czajkowska, Kocham Sopot, Paweł Petkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję.
Bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję.
Strefa samorządowa.